Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat, który chcemy podjąć, poruszyć, bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. Do studia zaprosiliśmy gości. Lekarz medycyny Ewa Klimaszewska-Antos, witam serdecznie. Pani doktor jest specjalistem neurologii i prezesem Fundacji Nieustającej Pomocy.
Witam wszystkich.
Dziękujemy. Pan Adam Budek, pedagog, psycholog społeczny.
Szczęść Boże.
Witam. Szczęść Boże. I pan Dariusz Sobieski. Witam pana serdecznie.
Szczęść Boże i witam państwa.
Pan Dariusz jest psychologiem w Specjalistycznym Centrum Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Łodzi. Szanowni państwo, tak może nieraz trudno nam myśleć o niepełnosprawności, bo myślimy, że to takie dodatkowe obciążenie, że to dodatkowe wymagania, że to pewien kłopot, tak? Ale coraz częściej myślimy o tym, żeby pojawiały się różnego rodzaju, tak myślę, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, a dziś mamy mówić o bezpieczeństwie, żeby niepełnosprawna osoba, tak jak i my, myślę, że to dla nas też jest bardzo ważne, zresztą dla każdego, bezpieczeństwo, tak byśmy powiedzieli, pod każdą postacią jest bardzo, bardzo ważne, bo się czujemy, wszystko jest w porządku. I teraz, czy trudno nam jest zrozumieć życie, tak myślę, osób niepełnosprawnych, gdy chcemy to na przykład na to bezpieczeństwo przełożyć? Czy trudno jest myśleć tymi kategoriami, którymi myśli, czy postrzega świat człowiek niepełnosprawny, czy z różnymi niepełnosprawnościami? Pani doktor.
No ja zgadzam się, zacznę od tego z ojcem, że rzeczywiście brak poczucia bezpieczeństwa wyzwala w człowieku lęk i strach i nie daje mu poczucia takiej pewności, swobody i poczucia szczęścia. Dlatego to bezpieczeństwo jest takie ważne. I czy ono będzie bezpieczeństwem zdrowotnym, architektonicznym, czy każdym innym, ekonomicznym, to ono jest niezbędne, żeby było i żeby te osoby niepełnosprawne mogły dobrze funkcjonować. Czyli trudno zrozumieć. No to wszystko zależy trochę od tego, jak daleko jesteśmy i albo jak blisko osób niepełnosprawnych. Najczęściej zdarza się, że osoba, która ma w rodzinie osobę niepełnosprawną, pewnie rozumie lepiej problemy, z którymi ona musi się spotkać, zderzyć w rzeczywistości. Natomiast jeżeli ktoś tej osoby nie ma, to może ma to trudniej sobie do wyobrażenia. Ale wydaje mi się, że wszystkie bariery można pokonać.
Przychodzą osoby niepełnosprawne, czy tak. Ma pani kontakt z nimi? No tak, można być. To takie oczywistości, to życie codzienne, prawda? Mówiłem o tym podjeździe chociażby, czy tak myślę o tym podjeździe, ale ta codzienność, z czym mają największy problem?
No ja myślę, że architektoniczne jeszcze nadal trwają, są dużym kłopotem. To na co dzień, właściwie każdego dnia, nawet w przychodniach, tak? Generalnie są już wszędzie podjazdy dla osób niepełnosprawnych, ale to są jeszcze inne problemy. Szerokości drzwi, tak, odpowiedniego ustawienia sprzętu w danym gabinecie, żeby ta osoba niepełnosprawna mogła się swobodnie przesadzić z wózka czy z pomocą, tak, drugiej osoby na kozetkę, na przykład w czasie badania. To wcale nie jest jeszcze we wszystkich miejscach możliwe, więc tu jest jeszcze dużo do zrobienia. Myślę, że brakuje tych podjazdów jeszcze w innych, nawet w urzędach. Może powinno się stworzyć właśnie taki system, że powinno być jakaś pomoc, by ze strony państwa, żeby dostosować warunki w urzędach, czy to gmin, czy to miast.
No, najlepiej, gdyby tak, ten, który też udaje się do urzędu, pomógł takiej osobie niepełnosprawnej.
No, tylko w sytuacji...
A co do tych podjazdów, to też myślimy, że nieraz to jest pomoc dla osób niepełnosprawnych, ale tak naprawdę dla każdej mamy, taty z wózkiem, prawda? Czy tak mówiliśmy przed programem. Panie Adamie, jak pan ze strony pedagoga, psychologa patrzy na osoby niepełnosprawne i ich bezpieczeństwo, ich poczucie bezpieczeństwa?
Już padło na początku pytanie, czy trudno jest zrozumieć. Stare powiedzenie mówi, że syty głodnego nie rozumie i to niestety tak to się właśnie odbywa. Czy trudno jest tam zrozumieć? No jeżeli czegoś nie doświadczyliśmy, to trudno. Bardzo często jest tak, że jak ktoś na przykład złamie nogę i przez 2 tygodnie chodzi w gipsie, to wtedy może się zastanowić, kurczę, a ten czy tamten, prawda, przecież całe życie na przykład tak chodzą. Trudno jest zrozumieć, ponieważ, znaczy tak w ogóle to... Słowo niepełnosprawny, to określenie to jest dosyć młode określenie. Do niedawna jeszcze się mówiło inwalida, kaleka i nawet to słowo inwalida oznacza niepełnosprawnego ruchowego. A przecież rodzajów niepełnosprawności, i intelektualna, ruchowa, słuchowa, oddechowa, no tu pani doktor mogłaby na pewno dużo.
No tak,
że
teraz bardziej jesteśmy też wyczuleni, żeby takiego, nawet w słownictwie tego odniesienia tego pejoratywnego nie było, tylko żebyśmy widzieli jednak człowieka, który ma trochę inną kondycję niż my, którą spowodowała na przykład choroba, czy nawet taka niepełnosprawność od urodzenia.
No na pewno, zwłaszcza, że tak jak mówię, no kiedyś się mówiło inwalida, prawda? A teraz na przykład, jak to omawiamy, no warto podkreślić, że na przykład astma, cukrzyca, autyzm, to też są pewne niepełnosprawności. Ja sam kiedyś spotkałem się z taką sytuacją, że ktoś zaparkował w miejscu dla niepełnosprawnych i wychodzi, w cudzysłowie, pełnosprawny ruchowo facet. No i wszyscy się tak patrzą, no że no niby ma naklejkę na samochodzie, idzie, porusza się, to gdzie ta niepełnosprawność? A to właśnie trzeba umieć zrozumieć, że on na przykład może cukrzycę mieć. No i przecież nie ma na czole napisane, że ma cukrzycę albo że jest osobą niepełnosprawną. No jednak tutaj też trochę takiego naszego zaufania brakuje. Żebyśmy zaufali, że to nie jest oszust, który skądś tam skombinował sobie, mówiąc kolokwialnie, naklejkę i nakleił na samochodzie, żeby mógł sobie parkować, tylko takiego zaufania społecznego, że on też rzeczywiście może mieć jakiś problem, mimo że na pierwszy rzut oka tego nie widać.
Panie Dariuszu?
Naszym tematem ma być bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, przy czym bezpieczeństwo nie tylko, bo to, o czym mówimy, podjazdy, to są dostosowanie wnętrz, to jest podnoszenie komfortu życia. Czasami wręcz umożliwienie życia, natomiast też ci ludzie są narażeni na specyficzne niebezpieczeństwa, których przeciętnie zdrowy człowiek nie domyśla się nawet, że tego typu rzeczy mogą nas spotkać. Na przykład wyobraźmy sobie człowieka, który nie widzi. To też jest niepełnosprawność. I owszem, patrzymy, jak są zorganizowane perony na dworcach, szczególnie nowych dworcach, jak są zorganizowane chodniki, nie wiem, czy państwo zauważyliście, ale na przykład tam są w chodnikach takie kawałki, gdzie można laskę prowadzić, gdzie zmienia się struktura chodnika, żeby tą laseczką to było wyczuwalne. Ale oprócz tego, oprócz takich niebezpieczeństw wynikających, nie wiem, z architektury, z budowy, z miasta, ze świata, są jeszcze niebezpieczeństwa wynikające z działań ludzkich. I na to też trzeba zwrócić uwagę. Akurat reprezentuję Centrum Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Połowa naszych klientów dzisiejszych, tych niepełnosprawnych, to są ludzie, którzy stali się niepełnosprawnymi właśnie w wyniku przestępstwa. Albo czyjeś nieuwagi, albo czyjeś jazdy po pijanemu. To są...
Można powiedzieć, jakiejś nieodpowiedzialności, prawda? Czy braku odpowiedzialności za drugiego człowieka?
Nieodpowiedzialności, lekkomyślności, czy ewidentnie nawet przestępstwa. I teraz tak, ja z tymi ludźmi spotykam się na co dzień i na przykład ci ludzie, którzy są tylko niepełnosprawni ruchowo, ale na przykład oni odczuwają lęki. Oni żyją w ciągu, przy czym nie są to lęki tylko wynikające z ich niepełnosprawności, bo będzie mi trudniej, bo i tego się boję, ale na przykład to jest też zakodowanie, od chociażby wypadek drogowy, uderzenie samochodu w samochód. Z samochodu wysiadają albo nie wysiadają ofiary, prawda? Trzeba je wynieść. Natomiast ci ludzie się uczą. W momencie wypadku jest bardzo silny bodziec, ból ogromny, do tego ogromny hałas. No i później taki człowiek trafia do psychologa i mówi, proszę pana, ja się boję byle hałasu. Podskakuje za każdym razem. Ta reakcja jest dużo silniejsza niż jak miałem coś takiego przed wypadkiem.
A nawet takie utrudnienia komunikacyjne. Był kierowcą ktoś, jest zdarzenie, no to w zasadzie ta jego praca nawet, prawda, kończy się, bo on nie potrafi tego...
Tak,
można
że to już jest subiektywne odczucie, bo może mówiliśmy o lęku, o strachu. To są dwa odrębne w języku psychologii pojęcia. Strach jest przed czymś konkretnym. Powiedzmy, boję się po wypadku wsiąść do samochodu, bo boję się, że mi się coś stanie. Chociaż jak gdybyśmy popatrzyli na statystykę, no to każdy z nas może stać się ofiarą wypadku, natomiast dwa razy ofiarą wypadku już dużo trudniej, prawda? Więc jeśli do mnie przychodzi klient, który jest ofiarą wypadku, to statystycznie on ma dużo mniejsze szanse na to, żeby jeszcze raz tą ofiarą wypadku się stał, ale on się boi bardziej niż ojciec, pani, pan czy ja. No bo my akurat nie byliśmy tymi ofiarami wypadku, więc nie mamy powodu się bać, ale obiektywnie szanse są dokładnie takie same, prawda? Gdybyśmy zaczęli liczyć prawdopodobieństwo. Kolejna rzecz, co jest też trudne dla tych ludzi, to, że oni są wykorzystywani.
Jak to rozumieć?
Jak to rozumieć? Na przykład łatwo okraść kogoś takiego, kto nie widzi. Łatwo okraść, łatwo podejść do kogoś, kto nie słyszy. To też jest niepełnosprawność. To znowu, to są ludzie, którzy zgłaszają się do nas. Zresztą to jest bardzo charakterystyczne dla ludzi w bardzo poważnym wieku, którzy też już nie są w pełni sprawni. Zresztą są nawet takie specjalne kombinezony, które może zdrowy człowiek ubrać i poczuć się przez moment, jak czuje się człowiek, nie wiem, 70 czy 80-letni. Niedowidzący, niedosłyszący, czujący trochę gorzej także wszystkie odczucia z ciała. Więc takiego człowieka jest łatwo nabrać.
Łatwo okraść. Tak, tym naszym spotkaniem, tym co dziś będziemy, o czym będziemy mówili, chcielibyśmy może też w jakiś sposób zaapelować, żeby każdy próbował dostrzec drugiego człowieka, żeby nie było tak, że do tego są powołane specjalne instytucje.
No, prawda, że to moje. No,
tak, ale właśnie rola instytucji i rola każdego. Może w rodzinie łatwiej, tak jak pani doktor powiedziała, bo może kogoś mamy, łatwiej sobie wyobrazić czy doświadczyć tych trudności, które pojawiają się. I teraz pytanie o tego człowieka niepełnosprawnego, kwestia jakiegoś tam, nie wiem, wykluczenia, czy z jakimi trudnościami spotykają się, na jakich poziomach?
No tutaj akurat mogę powiedzieć, że to nadal jeszcze tkwi, że to w społeczeństwie, że czasem same osoby z niepełnosprawnością jakby to wykluczenie na siebie troszeczkę wciągają, tak? Czyli boją się. Na przykład tak jest z osobami chorymi na padaczkę. To są osoby, które wielokrotnie na przykład wstydzą się tego faktu. Nadal jeszcze to niestety pokutuje.
Takie trochę poczucie własnej winy, że...
No, nie chcą przyznać się generalnie do choroby i nawet proszą wielokrotnie przy wypisywaniu różnych zaświadczeń, by nie wpisywać rozpoznania, tak? Nawet czasem numerem statystycznym, bo mówią, że i tak ktoś będzie wiedzieć, tak? Mimo wszystko są też
ograniczenia. Że ktoś nie zrozumie?
Tak, że ktoś nie zrozumie, że oni będą jednak, ale też doświadczają. Mam pacjentkę właśnie chorą na padaczkę z napadami, która przyszła i mówi, że no ma problem w pracy. Problem polega na tym, że jeżeli nawet przyznaje się do tego oficjalnie i zgłasza, tak, że na padaczkę choruje, ma trudność jeszcze z zatrudnieniem. Czyli ktoś jej tego zatrudnienia odmawia. I tu jest właśnie to, o czym ojciec powiedział, że my musimy nauczyć się żyć ze sobą. Wszyscy razem. I ci, którzy tę niepełnosprawność mają, i ci, którzy niepełnosprawności nie mają, bo nigdy nie wiadomo, kto nas w jakiej sytuacji w życiu stanie. To jest właśnie ta umiejętność, żeby być dla drugiego człowieka. I mi się wydaje, że w tym tkwi cały szkopuł, żebyśmy umieli z drugą osobą, która w jakiś sposób, no może jest inna, ale byśmy umieli ją zaakceptować w takim stanie, w jakim ona jest. Zresztą to widać na przykład u pacjentów po udarze. Najlepiej rehabilitacja przebiega gdzie? W domu. Pacjent czuje się zaakceptowany, wychodzi ze szpitala z na przykład niedowładem połowiczym i całe życie mu się zburzyło. Ma na przykład 60-50 lat, do tej pory był aktywny zawodowo, rodzinnie, tak, zainteresowania mógł rozwijać. Natomiast teraz życie odwróciło mu się do góry nogami. Mało tego, odwróciło się do góry nogami życie całej jego rodziny, bo wszyscy muszą się zaangażować w pomoc, w niesienie mu pomocy. I pacjent taki, to już jest sprawdzone w praktyce, najlepiej dochodzi w warunkach domowych. Jemu oczywiście jest potrzebna rehabilitacja specjalistyczna, ale właśnie stworzenie warunków, by mógł ją uzyskać w warunkach domowych maksymalnie dużo, jest niesamowicie ważnym elementem, bo ci pacjenci w domu czują się zaakceptowani. Oni umieją się lepiej poruszać w zakresie własnych sprzętów. Z własnego mieszkania. Na pamięć znają przecież wszystkie zakamarki. I poczucie akceptacji rodziny, nawet rodziny, z jego niepełnosprawnością daje mu taką wewnętrzną siłę, tak? Wtedy ten pacjent potrafi o siebie bardziej nawet zawalczyć. Ale trzeba właśnie stworzyć warunki, by ta rehabilitacja na przykład w domu mogła być. To będzie zniesienie bariery. Czyli by ta ambulatoryjna rehabilitacja mogła być dostępna dla takiego pacjenta. Powinna być w okresie poudarowym prowadzona intensywnie. To nie wystarczy raz w tygodniu, tak? Tylko by ta rehabilitacja, już w niektórych ośrodkach to nawet całkiem nieźle funkcjonuje, tak? Ale są jeszcze nadal mniejsze ośrodki. Tu najbardziej pozmienięci są pacjenci, którzy wielokrotnie, no, na przykład na wsiach, tak? Dalej do ośrodka zdrowia.
I to są... przed programem pani doktor mówiła, ile jaka stawka jest przewidziana, a teraz, żeby pojechać do takiego pacjenta, tak, no i jak to zrobić? I pytanie, kto ma do tego pacjenta pojechać, kto ma to zrozumieć, kto ma nie sprawić, że on nie będzie wykluczony, tak? Że on tak. będzie taką drugą czy trzecią kategorią.
Ja mam pacjentów, do których niestety nikt na dobrą sprawę nawet nie jest w stanie dotrzeć. Na przykład pacjentów takich mam 20-30 kilometrów oddalonych od mego miejsca zamieszkania. To są na przykład na wsiach daleko, gdzie nie ma dróg dojazdowych, tylko takie polne drogi. Jeżeli nawet jest zakontraktowana usługa, bo tak w poradniach specjalistycznych jest, coś takiego jak wizyta domowa. Tam 31, 72 punkty, to jest chyba kwota 63 albo 68 63 zł. Całości pokrycia tego kosztu. No trzeba zawsze wziąć pod uwagę, że to powinny być zespoły wyjazdowe, lekarzy, specjalistów, by właśnie do takich osób mogły dotrzeć. To czasem wystarczyłoby nawet wizyta specjalisty neurologa raz na dwa razy w roku, tak? Ale by była taka była potrzebna. Jeżeli jest przepis, który mówi o tym, że specjalista musi dać zaświadczenie pacjentowi o kontynuacji leczenia, żeby lekarz rodzinny mógł mu wypisywać leki i takie zaświadczenie jest ważne przez rok czasu dla lekarza rodzinnego, to znaczy, że ten pacjent musi mieć możliwość kontaktu z lekarzem raz w roku, chociażby z tego względu. Jak pacjent, który jest pacjentem leżącym, nawet nie porusza się na wózku inwalidzkim, tak? Jak ten pacjent ma być dotransportowany do przychodni specjalistycznej? To jest po prostu niemożliwe. A żaden z lekarzy nie będzie w stanie w tej porady udzielić na takich zasadach, na jakich ona jest stworzona teraz. Właśnie tu jest takie duże pole manewru do działania, żeby te osoby mogły czuć się zaakceptowane również przez społeczeństwo, że my jako społeczeństwo stwarzamy poprzez ustawy odpowiednie rozporządzenia, warunki do tego, by oni byli ze swoją niepełnosprawnością akceptowani i żeby mieli jeszcze poczucie wsparcia.
Właśnie, może być niechęć społeczna, ale może też być wykluczenie czy pewne braki, tak, jeżeli chodzi o chociażby ustawę jakąś, która będzie gwarantowała dostęp do lekarza, do tego, do czego ma zwykły człowiek swobodny dostęp.
Ja tu może jeszcze uzupełnię, ponieważ, no właśnie, tak jak powiedziałem, duża część klientów naszego centrum to są ludzie niepełnosprawni. Fakt, że to jest wąska grupa, bo to muszą być ludzie pokrzywdzeni przestępstwem, bo tylko takim wolno nam pomagać. Ale to są ci ludzie, do których, i tu rzeczywiście my dajemy taką usługę, do których dojedzie. Lekarz to pół biedy, bo on ma dojechać raz na pół roku, ale rehabilitant, tak jak pani powiedziała, raz, dwa albo trzy razy w tygodniu. Czasami psycholog musi dojechać, choćby po to, żeby pracować z lękiem, no bo życie z lękiem jest czymś potwornym.
Ta pomoc też powinna być konkretna, tak? Jak mamy zniwelować te bariery, które powstały?
Tak naprawdę sprawy zatrzymują się o pieniądze. No bo temu lekarzowi czy temu rehabilitantowi ktoś musi zapłacić za godzinę pracy i za dojazd tam i z powrotem. I tak jest, że chociażby taka instytucja jak nasza, finansowana zresztą z Funduszu Sprawiedliwości, niektórym niepełnosprawnym na coś takiego pozwala. Oczywiście tych pieniędzy jest jak zwykle za mało, no niestety już się kończą. Oczywiście chętnych do skorzystania jest bardzo dużo, ale w takim zakresie, w jakim możemy, już to robimy.
Właśnie, gdyby pan też powiedział, no, na ile to się udaje, tam pan mówi Fundusz Sprawiedliwości, czyli taki fundusz ministra sprawiedliwości, który jest właśnie, bo ktoś jest na przykład nabył niepełnosprawności przez przestępstwo konkretne, tak. Przestępstwo człowieka. I teraz na ile jest to dobre, takie celowe działanie, na ile ono przynosi owoce, na ile stawia człowieka na nogi?
Ja nie wiem, czy postawi na nogi, natomiast stawia na nogi. Stawia na nogi i to w niektórych przypadkach, przynajmniej tam, gdzie można było coś zrobić szybko, to tak. Natomiast jeśli mamy pacjenta, który jest z porażeniem czterokończynowym od lat 17, to żadna rehabilitacja go nie postawi na nogi, tak naprawdę, to cud by musiał się zdarzyć, no to my u nas nie umiemy tego robić.
Rehabilitacja jest w stanie utrzymać
pewien etap, tak?
I to właśnie nie dopuścić do innych następnych powikłań. Jest ona mimo wszystko niezbędna właśnie. To trzeba zrozumieć, że osoba, która jest osobą leżącą, nawet z niedowładem czterokończynowym, z przekurczami, to właśnie po to jest potrzebna ta rehabilitacja. Jego nie można zostawić. Jego nie można zostawić właśnie w tym, właśnie dobrze, że nawet ten temat wyszedł, tak? Bo takiego pacjenta nie można zostawić, bo dopiero będzie problem. Nad takim pacjentem trzeba bardzo dużo, z takim pacjentem bardzo dużo pracować i jemu poświęcić uwagę. To są właśnie ci pacjenci, którzy przed programem mówiłam, czasami bywają więźniami swoich mieszkań. To ja właśnie o tych pacjentach
mówię.
Ale to
też jest człowiek, prawda?
Ale to jest właśnie, bym chciała, żeby właśnie na tych pacjentów zwrócić szczególną uwagę. To są te osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które wymagają pomocy osoby drugiej do egzystencji. To są osoby, które najczęściej są skazane na opiekę własnej rodziny i dobrze jest, jeżeli jest pełna rodzina. Co zrobić, jeżeli na przykład zostaje, tak jak w przypadku mojego teścia, został sam i zajmuje się Romkiem, tak? Jako osoba 80-letnia. Tak, znaczy, no ma wsparcie rodziny oczywiście, ale to jest za mało, tak? Tutaj muszą być systemy pomocowe przede wszystkim dla tych rodzin, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Powinno społeczeństwo zrozumieć, jak ci nieformalni opiekunowie, czyli ta rodzina najbliższa, jest skarbem dla państwa, że oni chcą się zajmować tymi osobami z niepełnosprawnością.
Dziękuję.
W dużej części społeczeństwa rzeczywiście pokutuje takie myślenie, że skoro mamy państwo opiekuńcze, skoro jest jakaś pomoc socjalna, to niech państwo się tym zajmie, a tak się nie da. Nawet jeśli państwo byłoby, nie wiem, jak bogate i dużo pieniędzy dawało, to i tak nie załatwi wszystkich problemów, tak? No przecież widzę, że idzie osoba niepełnosprawna po schodach, no to przecież no to co, mam nie pomóc, bo państwo jest opiekuńcze? To właśnie trzeba zrozumieć, że to nasze poczucie wspólnoty tutaj, poczucie wspólnoty jest tutaj elementarne. Zresztą tak jak też padło sformułowanie, osoby starsze też w pewnym sensie są niepełnosprawne, no bo z wiekiem wiadomo, że zdrowie nie jest to samo. A przecież to, o czym ostatnio rozmawialiśmy, czyli według badań osoby po 80 roku życia, które często mieszkają same, najczęściej rozmawiają z listonoszem albo z panią w sklepie. A to nie może być tak. Mamy tutaj problem
tak można powiedzieć, mnie wiele kosztujesz, prawda? Gdybyśmy tak popatrzeli, czy tą opłacalność, to dziś jak gdyby życie, tak mówimy, że życie to nam dyktuje. Opłacalność, to, że jesteś niedochodowy, że trzeba, no, wymagasz więcej niż normalny człowiek. To może być pewną taką barierą. I teraz jak docierać do tej świadomości, jak docierać do siebie nawzajem, że właśnie to nie ma załatwiać tylko państwo, instytucje, ale tak jak pani doktor mówi, że nawet ta obecność, ta chęć do tego, żeby być przy tym człowieku, powoduje, że on nawet nie ma lęków i nie czuje się odrzucony, i czuje się akceptowany.
Się tak. Myślę, że tą akceptację właśnie chodzi, że te osoby mają, potrzebują tego, by były akceptowane z takie, jakie są. To jest w gruncie rzeczy, można by powiedzieć, uczucie, które ma każdy z nas. Każdy z nas chciałby być akceptowany takim, jakim jest. I dlatego nie można się dziwić, że osoba z niepełnosprawnością, taką czy inną, też chciałaby czuć się akceptowana. Zawsze uważam, że trzeba tak żyć wobec innych, jakbyśmy chcieli, żeby ktoś zachował się wobec nas. Więc nic prostszego, tylko byśmy wszyscy razem umieli na te osoby patrzeć tak, jakbyśmy my tymi osobami byli, albo ktoś z naszej najbliższej rodziny. Wtedy jest prościej.
Pan Dariusz jest przedstawicielem Centrum Specjalistycznego Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, tak, w Łodzi. Czyli to też ta nieodpowiedzialność, albo ta niedojrzałość, można powiedzieć, na przykład członków rodziny, szczególnie pewnie to jakoś patrzymy na mężczyznę, który okazuje się niedojrzały i no, cierpi żona, czy cierpią dzieci, ci, którzy są najbliżej. Więc jak sobie też tutaj radzić, albo jak tutaj, no nie wiem, mówić do mężczyzn, żeby stawali się...
Nie tylko do mężczyzn.
Nie tylko do mężczyzn.
Nie tylko do mężczyzn. Generalnie jest jeszcze coś takiego, o czym też muszę powiedzieć. Bardzo dużo pracuję z ludźmi po trudnych wydarzeniach. Zarówno fizycznych, bo coś im się stało w sensie fizycznym, przeżyli wypadek, także w sensie psychicznym, po stratach, po śmierci dzieci. Generalnie pracuję z ludźmi w traumie. Pierwsza, podstawowa zasada w interwencji kryzysowej, bo tak się zajmuje, nazywa ta dziedzina psychologii, to jest poszukiwanie grupy wsparcia. To jest pierwsza podstawowa zasada, którą sam do siebie mówię, znajdź temu człowiekowi wsparcie, bo ty dla niego, znaczy ty, w sensie ja, nie będę wsparciem przez całe życie. Ja się z nim spotkam raz, drugi, trzeci, może przez tydzień, może przez miesiąc, może przez rok, może przez 3 lata, jeśli to będzie bardzo długo trwało, ale nie będę z nim spędzał życia. Trzeba temu człowiekowi znaleźć grupę wsparcia dookoła niego, wśród sąsiadów, wśród przyjaciół, wśród rodziny, wśród znajomych, gdzie się tylko da. I być może to jest zadanie, także tak pani prowadzi fundację. Ja też prowadzę fundację. To jest zadanie takich na przykład instytucji pozarządowych, żebyśmy, na przykład nasza fundacja robi dużą część pracy dla osób starszych. Ich skupiamy dookoła nas, ale oni też skupiają się dookoła siebie. Oni tworzą już pewną, to co pan Adam
dookoła
powiedział,
siebie, nie, że wkoło wspólnotę. Siebie, ale właśnie wspólnotę tak, tworzą.
Tworzą już wspólnotę. Mamy coś takiego w Łodzi, co nazywa się telefon życzliwości. To jest odpowiednik telefonu zaufania dla osób starszych. Powstało to, założycielka naszej fundacji, pani Maciejewska to wymyśliła, 4 lata temu. To jest taki telefon zaufania dla osób starszych, obsługiwany przez osoby starsze. Przede wszystkim. One mają wsparcie w postaci prawnika i psychologa, ale generalnie to one odbierają ten telefon. One udzielają porad często, konsultują się oczywiście z fachowcami przy tym, bądź też przekazują słuchawkę, jeśli problem jest za trudny. Ale one są z tego, mało tego, my już mamy franszyzę, można tak powiedzieć, bo to taki pierwszy telefon powstał w Łodzi, ale z tego co wiem, to zdaje się na Śląsku następny powstał, chyba w Włodzisławiu Śląskim taki telefon powstał i to nasze, powiem, dziewczyny 70-letnie pojechały tam i one pokazywały, jak to robić, jak odbierać te telefony, a z kolei ludzie ze Śląska przyjeżdżali do nas uczyć się. Więc tworzymy właśnie tą grupę wsparcia dla osób starszych, ale nie tylko, bo na przykład też nasi wolontariusze, to też najczęściej były osoby starsze, może ci bardziej rozumieją świat, na przykład nasi wolontariusze chodzili do szpitali, tam gdzie byli pacjenci, którzy nie byli z samej Łodzi, tylko przyjechali, nie wiem, spod Wielunia, skądś tam daleko, do domu jest 100 kilometrów i nikt ich nie odwiedza w tym szpitalu. To nasi wolontariusze chodzili tam po to, żeby z tymi klientami, żeby z tymi pacjentami po prostu normalnie, po ludzku pogadać. Czyli właśnie budowanie grupy wsparcia, budowanie wspólnoty, o której pan Adam mówi.
Tak mówimy, kwestia zatrudnienia na przykład. No bo jest jakieś obciążenie. Jak to wygląda, jak z tym sobie też jako społeczeństwo radzimy, a przede wszystkim osoby niepełnosprawne, bo to jest też poczucie ich bezpieczeństwa. Mam pracę, znaczy się, że będę miał może i na jakąś rehabilitację, a może nawet na rodzinę swoją.
Tutaj udzielę chyba najpopularniejszej psychologicznej odpowiedzi. To zależy. Tak najczęściej, zdaje się, psycholodzy mówią. Generalnie niektórzy pracodawcy wręcz chętnie zatrudniają niepełnosprawnych, ponieważ mają pewnego rodzaju ulgi podatkowe, ale też często działa to w drugą stronę. Ponieważ pracodawca, jak wiadomo, odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich pracowników, nieważne czy w pełni sprawnych, czy niepełnosprawnych, i niektórzy tak asekuracyjnie, lepiej nie, bo jeszcze coś się stanie, będę za to odpowiadał. Natomiast z punktu widzenia psychicznego, z punktu widzenia poczucia własnej wartości dla osoby niepełnosprawnej, nie ma nic lepszego jak praca. Wręcz powiem, że
to poczucie
są też,
wartości.
Oczywiście,
prawda?
Ale że sam potrafię na siebie zarobić. Ja jak zaczynałem pracę w szkolnictwie, ja zacząłem od szkoły specjalnej. I wśród szkół było też tak zwane PDP, czyli szkoła przysposabiająca do pracy. To była taka szkoła, która zaczęła się na tym etapie, co szkoła średnia, ponieważ no, dla niepełnosprawnych z takim dużym orzeczeniem nie ma szkół takich jak liceum czy technikum, tylko jest PDP, czyli zaczyna się wtedy, kiedy jest szkoła średnia i kończy się do 24, czasami do 25 roku życia.
To ja bym się prowadzę nawet przez studia, tak?
Tak, z punktu widzenia kategorii wiekowej to tak. I tam dzieci, najczęściej dzieci, młodzież w zasadzie uczą się takich drobnych prac, ale sam pamiętam mój taki, jeden z pierwszych przypadków, Krzysiek, no serdecznie go pozdrawiam, jeżeli nas tutaj ogląda, jak pamiętam, jak on był przeszczęśliwy, jak dostał pracę i sam mógł zarobić jakieś drobne pieniądze. On jeszcze wtedy w domu mieszkał, rodzice go utrzymywali, ale że on może sam na siebie zarobić. To było dla niego coś niesamowitego. A powiem więcej, są nawet osoby, które, dziwnie to zabrzmi, ale wykorzystują swoją niepełnosprawność w tym sensie, że na przykład osoby słabo słyszące albo które w ogóle nie słyszą, mogą na lotnisku pracować, gdzie jest duży hałas. Kiedyś w internecie czytałem o przypadku pana Daniela, który jest niewidomym masażystą, przy którym, wiadomo, panie nie krępują się rozbierać, a to też z punktu widzenia takiego sensorycznego działa, także jak jeden zmysł jest odcięty, to inne działają lepiej. Natomiast bardzo ważne jest, że niepełnosprawny człowiek, żeby jednak jakiejś pracy się chwycił. Mamy XXI wiek, coraz więcej jest pracy przez internet. To też jest praca, ale poczucie obowiązku. W psychologii były wielokrotnie przeprowadzone badania na ludziach i na zwierzętach również, że kto ma zajęcie, w ogóle lepiej funkcjonuje. Nawet się mówi, że najbardziej, przepraszam za słowo, fiksują ci, co po prostu są w cudzysłowie bezrobotni, którym nie chce się nic robić, którym się nudzi. Praca dla osób niepełnosprawnych jest bardzo ważna, oczywiście dla tych, którzy mogą w jakiś sposób pracować, bo niestety są takie kategorie i takie przypadki osób niepełnosprawnych, którzy no niestety do żadnej pracy się nie nadają. Polskie prawo z jednej strony pomaga, bo tak jak mówiłem, są pewnego rodzaju ulgi podatkowe, ale raz się spotkałem z takim przypadkiem, gdzie osoba niewidoma powiedziała mi, że jeżeli raz pójdzie do pracy jako osoba niepełnosprawna, to potem może mieć duży problem z uzyskaniem tej pomocy socjalnej, tych zasiłków, ponieważ wtedy Urząd Pracy czy inna adekwatna instytucja stwierdzi, że nadaje się do pracy, więc to już nie jest nasze zmartwienie. No to jest brutalna rzeczywistość, ale generalnie zachęcam, żeby takie osoby podejmowały zatrudnienie.
A co z dziećmi, co z młodzieżą? Tutaj myślę tak, rodzice, bo to też kwestia bezpieczeństwa tego młodego pokolenia, które no też nabyło albo jest niepełnosprawne, czy ma jakieś orzeczenie o niepełnosprawności. Kwestia szkoły, kwestia kształcenia, a później przyszłości.
Jeszcze jedna ważna rzecz. Troszeczkę wrócę do niebezpieczeństw, które i do osób niepełnosprawnych specyficznej grupy. Tu pan Adam mi przypomniał, mówiąc, że pracował w szkole specjalnej. Niepełnosprawność intelektualna to też jest niepełnosprawność. I ci ludzie są dosyć często wykorzystywani na najróżniejsze sposoby. Począwszy od wykorzystywania, od oszustw po prostu, do namawiania do kupna różnych rzeczy przez kolegów, dorosłych, bo ci ludzie też już są dorośli, nie są ubezwłasnowolni, natomiast nie w pełni
mają rozeznanie
tego, co robią i na przykład zaciągają kredyty dla kolegów, biorą telefony na kredyt dla kolegów, nie mówiąc jeszcze o całej dużej grupie przestępstw natury seksualnej na osobach niepełnosprawnych intelektualnie. To niestety też się zdarza.
Bo nawet taka osoba nie do końca ma świadomość, że mogłaby gdzieś uzyskać jakąś poradę albo jakieś wsparcie, tak, że ktoś by tak naprawdę poradził mi, jak w takiej sytuacji
mało tego,
się zachować.
Bardzo często bywa tak, że ta osoba w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest krzywdzona. Bo nawet tak bywa. Ona nie zdaje sobie sprawy, że jest krzywdzona, że na jej osobie jest dokonywane przestępstwo, czy to mentalnie, czy fizycznie nawet. Nie, no fajnie było. I to jest też jest takie, to jest zresztą zadanie właśnie tej grupy wsparcia, o której mówiliśmy, żeby ci ludzie, którzy nie są w pełni w stanie sami rozeznać
bo
sytuację,
nawet są tacy,
żeby byli
którzy nie są w stanie poprosić, a czy zwrócić się o takie wsparcie. I teraz jak my im mamy towarzyszyć, jak być taką grupą wsparcia, takim może to kapeluszem ochronnym, żeby oni bezpiecznie mogli funkcjonować, tak? Bo tak jak pan mówi, że nie do końca są nawet świadomi tego, co się wokół nich
dzieje. Tak. No to jest nasze zadanie, nas, ludzi zdrowych, nazwę to przy pełnych zmysłach, prawda, zdrowych, silnych. To jest zadanie rodziców, to jest zadanie sąsiadów.
A najpierw w społeczeństwie jest przekonanie sensowności takiego działania, takiej pracy, No bo nie zawsze wszystko przynosi nam...
To u podstaw,
no
tak
właśnie,
naprawdę.
Nie zawsze mam coś z tego, bo często nawet młode pokolenie, tak? Co ja z tego będę miał? Jeszcze niewiele potrafi, a już co ja z tego będę miał?
Ale po to robimy tą audycję, nie?
Ta praca u podstaw, żeby się ludzie, no tak ich pobudzić do myślenia, że to jednak ma sens. Tak jak, ale może do tych dzieci, do przyszłości młodego pokolenia, orzeczenia na przykład niepełnosprawności, tutaj rola rodziców, zadanie rodziców, czy te bariery, które stoją przed rodzicami?
No, pierwsza taka bariera to do jakiej szkoły posłać dziecko. Od kilkunastu lat mamy w Polsce prawo, które daje rodzicowi pełną swobodę do wyboru szkoły. Pełną to oznacza, że nawet głęboko upośledzone dziecko może pójść do ogólnej szkoły, nawet nieintegracyjnej. Natomiast dobrze jest, żeby taką decyzję podejmować w sposób odpowiedzialny, bo to nie jest sztuka.
A kto ją ma podjąć? No bo kto to...
Rodzice mają podjąć. Znaczy najpierw rodzic musi iść z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Bardzo często to już jest na etapie przedszkola. To jest trudna decyzja dla rodziców, nie ma co ukrywać, bo na przykład w przedszkolu czy w szkole mówią pedagodzy, psycholodzy, że wie pan, no, z tym dzieckiem warto by pójść do poradni. Bardzo często pojawiają się mechanizmy obronne, że chce mi pani powiedzieć, że z moim dzieckiem jest coś nie tak. To jest bardzo częste, ale to jest naprawdę niezwykle trudne. Nawet w szkołach często są szkolenia, jak rozmawiać z rodzicem na ten temat. Sam wielokrotnie brałem udział w takich szkoleniach. Są bardzo trudne sprawy. Nam jako rodzicom trudno jest przyjmować negatywne albo trudne informacje na temat własnego dziecka. Natomiast jak już rodzic to, nazwijmy to, zaakceptuje, pójdzie do poradni, to w orzeczeniu o niepełnosprawności albo w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego są napisane placówki albo szkoły zalecane. Czyli na przykład zalecane jest kształcenie w szkole specjalnej albo w szkole integracyjnej albo w klasie z asystentem na przykład. Natomiast padło pytanie, kto ma podjąć decyzję? Rodzic ma podjąć decyzję przede wszystkim. Natomiast teraz pytanie, do jakiej szkoły?
Rozeznania i tej pewnej podpowiedzi takiej, bo czasami możemy się czuć, co zrobić.
Mamy trzy rodzaje szkół. Ogólną, integracyjną oraz specjalną. Tak mówiąc najogólniej, bo integracyjne też się dzielą nas oddziałami integracyjnymi, cała integracyjna. Są czasami niepełnosprawności, które na przykład są niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Lekkie, czyli idzie tą samą ścieżką edukacyjną, tylko potrzebne mu pewne dostosowanie i zdarza się, że idzie do normalnej, zwykłej szkoły ogólnodostępnej, ale na przykład ma opiekę asystenta, tudzież tak zwanego nauczyciela wspomagającego. Ten wspomagający nauczyciel to jest właśnie taki drugi nauczyciel w klasie, czyli jest jeden nauczyciel przedmiotowiec, ale jest też ten drugi nauczyciel. Ja na przykład pełnię taką rolę i po prostu zajmuję się dostosowaniem programu edukacyjnego dla tego dziecka. To jest szkoła ogólnodostępna albo szkoła integracyjna. Jest też szkoła specjalna i tutaj bardzo często jest duży problem dla rodzica, że ma posłać to dziecko tam. Bardzo wielu rodziców pojawia...
Ciążeniem.
Tak, pojawia się... Jak to? Specjalna szkoła dla mojego dziecka to jest bardzo, bardzo trudna informacja do przełknięcia, że on ma chodzić z dziećmi upośledzonymi. Oczywiście no to jest trudne, natomiast rodzic musi zastanowić się, co będzie najlepsze dla mojego dziecka. Dobrze byłoby, żeby w tej poradni, zanim weźmie ten papier i pójdzie do domu, jednak z psychologiem, z pedagogiem porozmawiał. Jeżeli to jest w przedszkolu, to żeby porozmawiał z nauczycielem, w jakiej szkole będzie mu najlepiej, bo jeżeli ma pójść do szkoły i dzieci mają się naokoło z niego śmiać, no pod tym względem to są dzieci, tak? No, bo tutaj możemy mówić o takim bezlitosnym śmiechu, tak? Mają się dzieci z niego śmiać, no to nie będzie mu dobrze, tak? No, są niepełnosprawności takie jak na przykład zespół Aperta na przykład, albo niektóre formy autyzmu, gdzie dzieci inaczej wyglądają. I dla małego, na przykład 7-8-letniego dziecka, no to jest trudne bardzo. To jest trudne do zrozumienia. Dobrze jest, żeby podjąć decyzję odpowiedzialną i mieć w kontekście zarówno kwestie intelektualne, ale również społeczno-emocjonalne. Żeby to dziecko nie było wrzucone na głęboką wodę, niech sobie poradzi, a od tego są nauczyciele, żeby sprawę załatwili, bo czasami się tak nie da. Natomiast jest jeszcze kwestia taka, że od strony edukacyjnej to musicie państwo zrozumieć bardzo ważną rzecz. Pewne rzeczy można się wyuczyć tylko w pewnym określonym wieku. Na przykład czytać można się nauczyć do 12 roku życia. Potem jest to bardzo trudne, a w większości przypadków niemożliwe. I czasami rodzice odwlekają te decyzje. Dobrze, to może jeszcze niech przez rok, dwa pochodzi do tej szkoły, potem właśnie, zobaczymy.
Bo trzeba wiedzę takiej pomocy, żeby rodzic się z tym zmierzył, żeby też otrzymał pewne informacje, jakie będą konsekwencje takich czy innych jego,
prawda, o którym wyboru. Tak pan mówi, żeby rodzic mógł podjąć właściwą decyzję i zrozumieć, że w klasie ogólnej, normalnej będzie dzieci tyle i tyle, tak? Powiedzmy 30 dzieci i jego jedno czy dwoje dzieci, załóżmy, z jakąś niepełnosprawnością, tak? I jak to dziecko wtedy będzie się rzeczywiście czuło? I kwestia później, w jakim stopniu ono jest niepełnosprawne. Inaczej jest to w szkole specjalnej, tak? I o tym, o czym pan mówił, że to już trzeba od samego początku, że właśnie te przedszkola są takie istotne. Wiem, że są nawet powiaty, w których to funkcjonuje bardzo dobrze. Tu chodzi o to, żeby były nawet, myślę, powinny być takie powiatowe ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze. Wiem, że wtedy one tak przejmują taką pewną rolę koordynatorów, tak, jakby tutaj pomagają te właściwe decyzje podjąć. To wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, żeby jednak było prowadzone. Tak. Wspominał pan o dzieciach z autyzmem. Wiem, że takie publiczne, specjalistyczne przedszkole, Promyk w powiecie Robczycko-Sędziszowskim zostało założone. No, nawet nie o swoim, bo ja jestem z podwórka tutaj kujawskiego, tak, bo jestem z Radziejowa, ale współpracuję akurat z kołem tutaj, z osobami niepełnosprawnymi z powiatu Robczycko-Sędziszowskiego i wiem, że tam na przykład dzięki współdziałaniu pani dyrektor szkoły specjalnej Marzeny Jakubek i pani Bernadety Frysza, która jest wicestarostą powiatu, więc tutaj ta współpraca jest na tyle świetna, że właśnie tam na przykład takie przedszkole specjalistyczne dla dzieci z autyzmem, gdzie takich dzieci w grupie mamy czwórkę, tak? To właśnie świadczy o tym. I później kto z nim pracuje. Więc to wczesne wspomaganie już na tym etapie jest wprowadzone. I tak właśnie powinno to działać. Może nawet powinno być tak, że są powiatowe takie ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze. I wtedy to wspomaganie byłoby dopiero właściwe.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś o bezpieczeństwie osób niepełnosprawnych. Chcielibyśmy też i Państwa głosy usłyszeć. Może są takie sprawy, takie tematy, na które warto, czy chcieliby Państwo może usłyszeć odpowiedź, może jakąś podpowiedź. Czekamy więc na Państwa telefony. Będziemy przypominali telefony do studia, do telewizji Trwam. 657 0011, drugi 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie. 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Kwestia takiego poczucia wartości, tak myślimy o dzieciach, jak kształtować poczucie własnej wartości. Myślę, dziecko, młody człowiek, czy ktoś, kto ją na przykład, to takie poczucie wartości trochę utracił z racji jakiegoś na przykład zdarzenia, takiego tąpnięcia w życiu. Pani
to
Dariuszu.
Spróbuję ja odpowiedzieć, dlatego że ja nie zawsze byłem psychologiem w swoim życiu i miałem taki epizod, przez 3 lata byłem na Saksach, z Łodzi pojechałem na Saksy, do Warszawy raptem, czyli niedaleko, natomiast na tych Saksach zajmowałem się...
Za pracą trochę.
Za pracą, tak. Zawiesiłem psychologię na kołku, natomiast pracowałem jako pracownik fizyczny, wysoko kwalifikowany, budowałem rowery wyczynowe dla osób niepełnosprawnych, tak zwane handbajki. Przez kilka lat mogę się pochwalić, że to są najlepsze rowery wyczynowe na świecie. Rzeczywiście sprzedawane pod marką amerykańską albo szwajcarską. Powstają koło Warszawy. I takie te rowery, one umożliwiały naszym paraolimpijczykom zdobywanie najlepszych miejsc na zawodach. Mało tego, nawet światowi mistrzowie niepełnosprawni jeżdżą na rowerach, które ja kiedyś tymi ręcami, rzeczywiście je budowałem. I to jest sposób, jeden ze sposobów, że Nawet jeśli człowiek jest niepełnosprawny, nawet jeśli człowiek nie ma nóg, prawda, bądź też ma całkowicie niewładny, może przejechać z helu, znaczy z kasprowego na hel w wózku na przykład, zrobić coś takiego. To jest, ja pełnosprawny tego nie zrobię, prawda, a osoba niepełnosprawna co zrobiła? Zrobił to mój, no, w tym momencie klient, prawda, któremu zbudowałem wózek do maratonu. To jest coś, co może pokazać, że ci ludzie potrafią nie co najmniej tyle samo, co my. Mało tego, widziałem na przykład taki piękny obrazek na weselu, gdzie facet na wózku, kuzyn mój, tańczył po prostu na tym wózku. Jest taki fajny muzyk, André Rieu. Nie chcę go reklamować, w każdym bądź razie to jest, on robi muzykę poważną i między innymi widziałem taki na YouTubie gdzieś taki koncert. Tam była taka chyba scenka z walcem, gdzie była orkiestra 100-osobowa grająca i 100-kilkudziesięciu tancerzy, w tym 1/3 na wózkach. Więc ci ludzie mogą robić różne rzeczy, mogą robić tak, jak ludzie pełnosprawni.
Też tak można powiedzieć, jesteśmy otwarci na nas, na was, nie przeszkadzamy. Dokładnie my tak. Współuczestniczymy w tym życiu i jedni, można powiedzieć, wychodzą naprzeciw drugiemu, a nie stawiamy tak jakąś tam barierę.
Wręcz pomagamy. Tak, jeśli budowałem te rowery, to właśnie po to, żeby ci ludzie na nich mogli jeździć, prawda? Jeśli PFRON dopłaca do tego, a dopłaca, to dopłaca nie tylko do rowerów rehabilitacyjnych, ale także do rowerów wyczynowych. Rower kosztuje 6000 franków szwajcarskich.
Czyli dochodzimy do momentu, tak, w którym okazuje się, że to można w każdym człowieku znaleźć jakieś piękno, tak, jakieś dobro i talent, tylko że jednak te pomoce muszą być też. Tak? Czyli nie wystarczy
wyzwolić,
tak. I nie wystarczy tylko opierać tej pomocy na samych wolontariuszach, bo to oczywiście jest chwalebne i tak powinno być. I wszystkie fundacje, stowarzyszenia, to są wszystko społecznicy, tak?
Ale też takie profesjonalne.
I to jest, tak, i to jest niesamowicie potrzebne, ale też musi być właśnie udział ze strony państwa, który właśnie, jak tak, mamy tu dotacje, pan mówi, że są. Więc właśnie takie rzeczy powinny mieć miejsce, żeby właśnie te talenty, które w każdym człowieku później odnajdziemy, każdy z nas je ma, osoba z niepełnosprawnością również, czasem o wiele większe, bo jeden zmysł, tak jak już pan wspominał, czasem jest bywa wyostrzony. I właśnie to jest dlatego takie ważne, żeby w nich to poczucie tego piękna, które w nich jest, umieć wydobyć, tak?
Sami wiemy, ile to dla nas znaczy.
Tak,
mamy pierwszego widza. Proszę bardzo, telewizja trwa.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Proszę ojca, no i goście w studio. Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, zresztą każdego, to jest bardzo szeroki temat, a ja skupię się na jednej sprawie. Ja już to mówiłam wielokrotnie na antenie Radia Maria, ale to jest taka rzecz, którą trzeba ludziom powtarzać bardzo często. Otóż chciałabym powiedzieć, że każdy z nas może się przyczynić, aby osoby niepełnosprawne były bezpieczne. Mnie chodzi przede wszystkim o osoby niewidome, żeby były bezpieczne na chodniku. I można to uzyskać przez usuwanie różnego rodzaju szyldów, które wystają na chodnik, albo obcinanie gałęzi, które wyrastają nad chodnikiem, właśnie na poziomie twarzy, głowy. Bo jak osoba niewidoma idzie z laską, no to ewentualnie znajdzie te przeszkody, które występują na wysokości stóp, kolan, powiedzmy nawet i ud jeszcze, ale jeśli przeszkoda jest na wysokości twarzy, no to ta osoba wtedy wchodzi w tą przeszkodę i bardzo często może odnieść poważne rany. Więc jeszcze raz to podkreślę, że wszystkie gałęzie, które wystają na chodnik, są bardzo niebezpieczne dla osób niewidomych i ludzie z dobrym sercem niech teraz pójdą i wszystko poobcinają. Dziękuję bardzo, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy pani Beato. Pozdrawiamy Polonię. Nie tylko w Londynie. Drodzy Państwo, tak już wracając do tych dzieci, młodzieży, do tego poczucia wartości, ale może i też w tej kwestii.
Jeżeli chodzi o tą dzieci i młodzież, to ja pamiętam, jak kilka lat temu czytałem taki fajny artykuł naukowy, w którym dziennikarz rozmawiał z kobietą, która, uwaga, nie ma rąk, a pracowała, wychowywała dwójkę dzieci i jeszcze tam odnosiła wiele sukcesów naukowych, awans i tym podobne. To kończyła jedne studia, drugie i podyplomowe. I tak dziennikarz tak próbował tak dopytać, no skąd ta moc taka niesamowita? I ona powiedziała bardzo ważną rzecz, że ona w domu rodzinnym nigdy nie była traktowana jako osoba niepełnosprawna. Nigdy nie była traktowana jako osoba niepełnosprawna. Jest dzieckiem takim jak inne, ma chodzić do szkoły, ma się uczyć, zdobywać kwalifikacje i koniec. Dom rodzinny to jest fundament całego życia. Jak fundament jest prosty, dom też będzie prosty. Jak fundament jest krzywy, to na nim prosty dom nie stanie.
Czyli nie wyręczamy, tak? Nie wyręczamy, tylko mobilizujemy.
Tak, osoby zachęcamy. Niepełnosprawne, one wymagają normalnego traktowania, nie wymagają takiego litowania
tak,
się.
Tak, właśnie unikamy tego, tak? A pełna mobilizacja, żeby pokład tej całej energii, która jest, myślę, Pan Bóg daje każdemu człowiekowi, tym bardziej być może nawet osobie, która jeszcze niesie jakiś rodzaj krzyża, tak, swojej niepełnosprawności, to ma na pewno wielki pokład tego dobra. I teraz, żeby to wydobyć, no to trzeba mobilizować. A właśnie, tak jak Pan mówi, unikamy litowania się, wyręczania tych osób z czynności.
Tak myślimy, że ktoś nas poprosi albo ktoś zaprowadzi, no nawet do jakiejś fundacji czy do jakiegoś centrum specjalistycznego. Państwo reprezentujecie też różne podmioty, różne też umiejętności, zdolności. Fachowość, tak byśmy powiedzieli, no ale pewnie jest wielu takich, którzy są zdani sami na siebie, bo ktoś ich nie zauważył, bo właśnie na przykład ktoś się wstydzi w domu, bo tak jakoś oddalamy. Co tutaj powinniśmy zrobić w tej przestrzeni życia społecznego, publicznego, żeby to też się zaczęło zmieniać? Tak mówię, ten sąsiad, czy on się zainteresuje, czy też nie, czy kogoś zostawimy samego, bo tak jak Pan mówi, może nigdy nie przyjść, tak? Po pomoc, bo nawet nie do końca sobie to uświadamia albo nie jest w stanie przekroczyć pewnej granicy.
Mam za sobą kilka lat pracy w telefonie zaufania, gdzie dzwonili bardzo różni ludzie. W środku nocy sprawni, niesprawni, chorzy, zdrowi. Natomiast rzeczywiście jest taka grupa ludzi, której, i to tragicznie zabrzmi to, co powiem, ale taka jest rzeczywistość. Jeśli jej nikt nie pomoże, tej osobie, to ona po prostu umrze z samotności. Taka jest rzeczywistość. I teraz, co możemy robić? Tak naprawdę my tutaj, chociażby to, że dzisiaj tutaj siedzimy i rozmawiamy i mówimy, że taki problem jest. Więc rozglądajmy się, my zdrowi, po świecie. Patrzmy, kto jest, kto tej naszej pomocy może potrzebować. To telefony zaufania, które były, one niestety, chyba niestety, ale wymierają, bo teraz jest internet, jest inne medium, jest Facebook, gdzie można się komunikować. Fajnie, ale ten telefon zaufania dla osób po 60 którymś roku życia, to czasami było jedyne źródło kontaktu z drugim człowiekiem, no za wyjątkiem listonosza i sprzedawcy, prawda, w sklepie. Wiem, bo widziałem to i rzeczywiście. Czasami oczywiście ci ludzie byli męczący, no bo skoro byłem jedynym rozmówcą i tych rozmów było sporo, więc czasami pewnie bywałem też przy tym zniecierpliwiony, ale to do nas zdrowych należy obserwowanie świata, bo rzeczywiście ci ludzie, jeśli do tego jeszcze mają ograniczenia ruchowe, oni nie są w stanie nawet zawołać o pomoc. To, co ja mogę powiedzieć, to mogę podać numer telefonu do nas, do centrum. Zresztą podam go głośno, że ojciec na mnie po audycji nakrzyczy.
Nie, absolutnie nie nakrzyczy.
A jak nie nakrzyczy, to podam, bo to jest to miejsce, gdzie ewentualnie Państwo możecie.
Ale tak jak Pan powiedział, jeżeli my zrobiliśmy to w Łodzi, powstał następny ten telefon, prawda, w Włodzisławiu Śląskim, tak? To dlaczego nie mamy tego zrobić? Właśnie temu ma to też służyć, że my widzimy wartość w tym, że ja mam czas. Ktoś powie, no bo ja mógłbym i to zrobić, prawda, pojechać, jestem trochę niezależny, bo jestem zdrowy. Z każdej strony tak się nieraz oceniamy. no to co ja się będę tak skłaniał? Ale też musimy pomyśleć, jak to zrobić, żebyśmy widzieli wartość w tym, że ja poświęcę czas osobie niepełnosprawnej, że się zatrzymam, gdzieś gonię, ale ktoś potrzebuje teraz mojej pomocy. Właśnie tu i teraz potrzebuje mojej pomocy, a nie tak specjalne służby przyjadą, żeby kogoś przeprowadzić albo żeby podać mu rękę.
To nawet jest ta sytuacja, o której mówiła rozmówczyni, tak? Dzwoniąca, że chociażby obcięcie gałęzi. Czyli to jest właśnie zwrócenie uwagi na to, byśmy tu i teraz działali, tak? Czyli jeżeli widzimy barierę, byśmy ją usuwali. Jeżeli barierą jest wykluczenie, to tą barierę trzeba po prostu przeciąć, tak? Odsunąć na bok. Jeżeli barierą jest gałąź, to ją trzeba odciąć. I to jest właśnie na
to
tej...
zaraz ten telefon i te
tak,
myśli,
bo
które pan
będzie,
ma
że nie podałem.
W głowie. Nie, nie. Ale mamy telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam.
Zuchwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Pani nam się przedstawi i...
Beata z Mazur.
Dziękujemy.
Mazurskiego, tak. Dzwonię, mam syna niepełnosprawnego, po prostu. Jest głuchoniemy. I czyta, przeczyta po swojemu, ale nie wie, co każdy wyraz jeden oznacza. I miał rentę socjalną i mu zabrali. Bo zgłoś się do ZUS-u, po jakie zaświadczenie, to ZUS zaraz zabiera rentę socjalną. A miał od 94 roku przyznano... O Jezu, o Boże, kochany.
Jest Pani jeszcze? Coś tam tylko tak brzęczy nam? O, jest dobrze?
No już dobrze. Od 94 roku miał rentę socjalną, bo jest i na cukrzycę chory, i na to. I już od 4 lat nie ma w ogóle z czego żyć. A ja jestem też po operacjach tym wszystkim i po biodrze i po zawale, mam bypassy, po bypassach i syn nie ma z czego żyć. I ZUS mu nie daje renty i nie wiem, co mam dalej robić. Już od 4 lat nie ma i nikt nie chce pomóc.
Już spróbujemy, pani przyjedzie na odbiór, poprosimy naszych gości, żeby jakieś słowo w tym temacie też powiedzieli, czy podpowiedzieli może jakieś rozwiązania. Dziękuję.
Pani ja Dariuszu. Spróbuję pani odpowiedzieć. W całej Polsce istnieje sieć ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jeśli pani syn, ta renta została zabrana, nie wiem w jaki sposób. Wiemy bardzo mało na ten temat. Dobrze by było, żeby specjalista przyjrzał się tej sprawie, z tym, że specjalista prawnik, czy ta renta została zabrana prawnie, czy nieprawnie, czy może to była niekompetencja urzędników, nie mam pojęcia. Natomiast dobrze byłoby znaleźć w pani miejscu, właśnie w każdym, w tej chwili prawie, że w każdym powiecie taki ośrodek pomocy albo punkt pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem istnieje. Na pewno pani dzwoniła z Warmińsko-Mazurskiego, na pewno jest w Olsztynie, na pewno jest w Kwidzynie, na pewno jest w Suwałkach, to wiem, że na pewno tam są. Nie potrafię powiedzieć dokładnie, gdzie byłby najbliższy, ale warto popytać nawet na policji, bo policja ma taką informację, gdzie jest najbliższy punkt dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Niech pani się dowie, niech pani tam zadzwoni, umówi się z tymi ludźmi, że pani chce skonsultować się z prawnikiem albo ewentualnie w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, który w każdej gminie taki punkt i takie godziny powinny być prowadzone. Bo każda gmina ma taki obowiązek, żeby dowiedzieć się...
Móc się do kogoś odezwać, tak. czy syn jest skazany już na brak środków na życie.
Bo może nie.
Prawda? Może nie. Może tam coś takiego stało się, a można tą sytuację wziąć i zmienić. Więc myślę, że warto rozmawiać. Tak jak pani do nas zatelefonowała, to spróbować szukać. Nie zostać tak, że no, ta jest jak jest, tylko gdzieś pukać. Tak?
Tutaj... Ewentualnie ja znajdę okazję, żeby podać numer telefonu do siebie.
Już pan może podać.
Zadzwoni pani do mnie. Najczęściej pod tym numerem mnie pani znajdzie. Ja wtedy pani powiem, gdzie się zgłosić chociażby, bo na tym ta nasza pomoc też polega. Także proszę
zapisać. Ja sobie
zapisać.
Go zapiszę. Jak ktoś będzie pytał, to ja trochę będę go podawał.
No i o to właśnie chodzi. 514.
514.
025.
025.
546.
546. Ja powtórzę pani Beato, żeby pani może sobie, bo szuka pani może kartki jakiegoś długopisu, 514 025 500. 46. Tam pani znajdzie pana Dariusza tak. Sobieskiego.
Często mnie znajdzie.
Teraz nie odbierze, tak. Bo jest w studio, program na żywo, ale myślę, że tutaj ta sprawa się powiedzie.
Jeżeli pani osoba doktor. Jest niepełnosprawna, z tego przekazu, który pani tutaj mówi, to na pewno można się zwrócić też do swojego lekarza rodzinnego, który pokieruje dalej sprawą, czyli powie, do jakiego specjalisty, bo nie wiem, jaki tam jeszcze dodatkowo typ niepełnosprawności jest, do jakiego się udać, kto na jakiej podstawie wydawał orzeczenie. Jeżeli pani mówi o jakiejś komisji ZUS-owskiej, to znaczy zakładam komisji lekarskiej, tak? I tutaj być może istnieją jeszcze inne ścieżki, bo fakt, że ktoś ma jakąś niepełnosprawność, nie zmienia, nawet jeżeli miał coś odebrane, to nie znaczy, że nie może mieć na nowo przyznane, tak? Jeżeli są tylko podstawy do tego, aby tę rentę socjalną tak przywrócić, to na pewno sposób się na to znajdzie. A tu być może jest kwestia analizy dokumentacji medycznej i na nowo wystawienia takiego zaświadczenia.
Dziękuję.
Tak uważam, że...
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże. Pozdrawiam ojca i pozdrawiam państwa.
Dziękujemy.
Studio. Ja dzwonię w takiej sprawie.
I pani ma na imię?
Katarzyna.
Dziękuję.
Dzwonię w takiej sprawie. Dzwonię w sprawie osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest to problem straszny, ponieważ u nas z powodu bezrobocia bardzo dużo osób młodych trafiło na oddziały psychiatryczne rozmaitych szpitali. Ja byłam na wielu oddziałach i tu w Szczecinie i byłam też koło Wałbrzycha. To po prostu jest przerażające, że młodzi ludzie, którzy powinni pracować dla społeczeństwa, przebywają na tych oddziałach i nikt nie jest w stanie im pomóc, tylko są leczeni głównie farmakologicznie. Nie ma dla nich pomocy ze strony państwa instytucjonalnej, ponieważ nie ma zakładów pracy chronionej i innych. No wiadomo, jak jest w szpitalach psychiatrycznych. Dobrzy psychiatrzy, owszem, przyjmują prywatnie i trzeba zapłacić minimum 120 zł za wizytę. Jest to tragedia w całej Polsce. I nie ma kto się tym zająć. Znikąd pomocy. Rodzice, kiedy widzą symptomy takiej choroby, próbują wnosić wnioski do sądu o leczenie tych osób bez ich zgody, no ale sądy rodzinne na podstawie opinii biegłych orzekają bardzo często, że te osoby nie muszą być leczone, dostają kuratora, kurator nic nie robi, stan zdrowia tych osób się pogarsza, no i później coś takiego się wydarzy jak właśnie z prezydentem Gdańska. No to są następstwa tych chorób i naprawdę trzeba się wziąć za leczenie tych osób i za zorganizowanie zakładów pracy chronionej i żeby po prostu te osoby przywrócić do społeczeństwa, bo to jest obraz nędzy i rozpaczy i ja nie wiem, czy to było celowo tak zorganizowane w naszym państwie w wyniku tak zwanej transformacji, że ludzie w wieku 40 lat nie byli przyjmowani do pracy, bo byli za starzy, a z kolei ci młodzi albo popełniali samobójstwo, albo chorowali i chorują do tej pory.
Dziękuję pani Katarzyno za ten głos. Szanowni państwo, jak tutaj odpowiemy na ten problem, ten temat?
To znaczy, no, pani mówiła o oddziale w szpitalu psychiatrycznym, w którym przebywają osoby niepełnosprawne umysłowo. Się mówi niepełnosprawność intelektualna. No, nie możemy się wypowiedzieć w kategorii takiej typowo systemowej, ponieważ o każdym niepełnosprawnym musielibyśmy porozmawiać osobno. Są osoby, które mają pewną lekką niepełnosprawność intelektualną, które rzeczywiście do dużej ilości zawodów, zwłaszcza do prac fizycznych, się kwalifikują, ale są osoby, które na przykład tą niepełnosprawność mają w stopniu głębokim. I no tutaj kwestia zatrudnienia byłaby bardzo trudna. Trudno jest wypowiedzieć się systemowo o całym oddziale szpitalnym. Musielibyśmy każdy przykład osobno.
Muszą na pewno być wskazania, dla których ktoś jest leczony w oddziale, tak? Bo czym innym jest zakład opiekuńczy, a czym inny rodzaj leczenia jest w oddziale, tak? Czyli jeżeli, zakładam, ktoś przebywa w oddziale psychiatrycznym, to znaczy, że są wskazania do hospitalizacji. Natomiast zakład opiekuńczo-leczniczy lub ZPO, czy zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, które są też o takim profilu dla osób z chorobami psychicznymi, czyli będzie też to dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, to jest zupełnie jakby coś innego. Natomiast dlaczego akurat w tym przypadku tak osoba jest w oddziale, a na przykład nie w zakładzie, trudno mi się do tego odnieść. Natomiast jeżeli mówimy o zakładach opiekuńczych, to rzeczywiście tu jest olbrzymie jeszcze pole działania, znowu, w przyszłości do naprawienia, bo zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze to takie dwie nazwy, które wcale nie mówią do końca o tym, jaki rodzaj tam świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych jest udzielany. Bo nawet bym powiedziała, że nazewnictwo wprowadza w błąd. Tu jest bardzo niewielka różnica, tak, w świadczeniu, jakie tam jest wykonywane. I to wymaga jeszcze korekty. To jest kwestia opieki długoterminowej, która wydaje mi się, że pozostawia jeszcze mimo wszystko wiele do życzenia. Dużo się już zmieniło, jeśli chodzi o dzienną opiekę. Czyli to jest też nawet powrót do tego pytania, co zrobić z tymi osobami, jak je uaktywnić, tak? Są różne, tutaj byłyby jeszcze sposoby, bo mamy i warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe, domy samopomocy, tak? Tylko, że jest też kwestia finansowa, która jest troszkę niesprawiedliwa w mojej ocenie i powinno to też ulec zmianie, że udział w warsztatach terapii zajęciowej jest dla takiej osoby bezpłatnie, natomiast w środowiskowych domach samopomocy jest to odpłatność, tego nie powinno być. Więc, ale to też jest miejsce, w którym te talenty osób z niepełnosprawnością można by było tak rozwijać. To są właśnie te miejsca. I świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyjne dzienne już myślę, że zyskały dużą poprawę. Jest różnica, tak, w tym duże możliwości nowe. Natomiast w mojej ocenie jeszcze są niedociągnięcia w opiece długoterminowej, ale stacjonarnej, czyli dla kogoś, kto, tak jak ta pani wspomina, osoba, która wymaga stałego nadzoru, stałej opieki 24-godzinnej. I tu jest olbrzymie pole manewru, bo mamy kryterium kwalifikacyjne, czasem nie do przeskoczenia, to jest skala 40 w skali Bartel. To tak na oddzielny, zupełnie może jeszcze inny temat, ale to jest to, co jest jeszcze dużo do zrobienia.
Panie Dariuszu?
Jeszcze jedna rzecz. Pani wspomniała o zakładach pracy chronionej. No niestety zakłady pracy chronionej poupadały z kilku względów. Generalnie oczywiście względy finansowe, natomiast też żyjemy w XXI wieku, a nie w XX. Robotyzacja, przepisy sanepidowskie. Od chociażby w Łodzi był taki zakład Rusałka, cukierniczy. Rzeczywiście osoby niepełnosprawne intelektualnie znajdowały tam zatrudnienie. Ich praca polegała na zawijaniu cukierków w papierki. Teraz nie ma ręcznie zawijanych cukierków. Przepisy nie pozwalają. Wszystkie są zaciskane przez automaty. No, tak po prostu jest. I niewiele z tym zrobimy.
Może jeszcze jeden widz nasz. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże, witam księdza prowadzącego, księdza Grzegorza i gości w studio. Ja powiem krótko...
Pani nam się przedstawi, bardzo proszę.
Ewa z Dolnego Śląska.
Dziękujemy.
I powiem tak, od roku cierpię na taką chorobę. Lekarze nie umieją mi poradzić. Byłam w szpitalu włączenia. Ja mam takie coś ciała, tak wszystko mi się ugina jak chodzę. Normalnie podłoże mam, jakbym po dołach chodziła. Czasami jest tak, że miażdży mi się całe ciało, czuję miażdżenie, a czasami jakbym tony ważyła. Chodziłam od lekarza do lekarza, najpierw prywatnie, bo nie miałam dostępu do funduszu, bo były duże kolejki. Później zaczęłam chodzić do lekarza, byłam w szpitalu, miałam robione wszystkie badania, a jestem dobrze po 60, przed 70. Niedawno zmarł mój mąż i w tej chwili ja sama nie mogę wyjść z domu, bo ja nie mam zawrotu w głowie. Ja nie mam zawrotu w głowie, tylko ja mam taki stan ciała, że ja się po prostu boję. Mam wysoki stopień osteoporozy. Miałam kiedyś złamaną rękę i boję się. W 2010 miałam wieńcówkę. No w tej chwili mam tak, jeśli chodzi o sprawy sercowe, mam bardzo obniżone ciśnienie. Jak w południe nie wypiję kawy z mlekiem oczywiście, to normalnie śpię, usypiam. No, także leczyłam się także u kardiologa. No i miałam robione wszystkie badania w szpitalu. No mam jak niewydolność krążenia, ale nie wiem, czy to od roku czasu, tyle czasu naprawdę i mam obniżone, jeśli chodzi o sprawy endokrynologiczne schabicy, ale leczę się w tej chwili. No i nie wiem, czy co jest powodem tego mojego schorzenia. Ja już mówię, nie mam siły to, naprawdę. I mam koleżankę, która mi pomaga, bo ja sama się po prostu boję wyjść. To nie to, że ja się boję ludzi czy kogokolwiek, tylko ja po prostu się boję, bo jak upadnę, się połamię, no to koniec. Ja jestem sama.
Pani Ewo, dziękuję. Poprosimy, nie wiem, pani doktor.
Tak, wydaje się, że na pewno komponenta lęku jest niewątpliwie zaznaczona z wypowiedzi. Czy on jest mniej czy bardziej uzasadniony chorobą? Trudno mi się do tego odnieść, bo nie znam ani tych wyników, o których pani wspominała, ani jaki rodzaj był diagnostyki robiony, bo być może to nie muszą być zawroty, a mogą być to na przykład zaburzenia równowagi, czyli niezbędna, że tak powiem, konsultacja lekarza laryngologa. Tak? Nie wiem, czy takie konsultacje pani miała, pewnie lekarza neurologa również, ale myślę, że na pewno nie zaszkodzi również konsultacja lekarza psychiatry, bo wtedy czasami jest tak, że nakłada się kilka czynników na to, jakie pacjent odczuwa objawy i eliminacja każdego z nich powoduje ustąpienie objawów lub ich zmniejszenie. Więc jeżeli okazałoby się, że i lęk, który wyzwala pewne objawy, bo tak też może być, że takie, a nie inne odczuwamy, zaburzenia, będzie usunięty, choćby lekami farmakologicznie, to pozostanie, ja pacjentom zawsze mówię, włączmy leki przeciwlękowe, zostanie to, co rzeczywiście dolega, tak? I będziemy łatwiej mogli w tym pomóc. To wszystko zależy od tego, trudno mi odpowiedzieć na tak przedstawiony przypadek kliniczny, co leży u podstawy pani niedomagania. Ja mogę obiecać, że też mogę przejrzeć zawsze dokumenty, można się ze mną skonsultować, choćby nawet telefonicznie, tak, jeśli innej opcji by nie było, bo tu odległości chyba decydują, ale jeżeli pani by potrafiła i przesłała dokumentację, jak najbardziej mogę przejrzeć, mogę zasugerować, w jakim kierunku należałoby dalej postąpić.
My jeszcze będziemy mieli w radiu program, więc może że łatwiej będzie się skomunikować. Panie Adamie, słowo takie podsumowania, temat bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych. Wiele wątków moglibyśmy jeszcze poruszyć. Mam nadzieję, że i w radiu nam się uda trochę temat rozwinąć.
Posłużę się cytatem. Wszystko, co uczyniliście najmniejszemu moich braci, mnieście uczynili. I druga część, być może ważniejsza, wszystko, czego nie uczyniliście najmniejszemu z moich braci, mnieście również nie uczynili. To się tyczy głównie zaniedbania. I cały czas apeluję o poczucie wspólnoty, czyli nie czekam, aż ktoś przyjdzie i poprosi o pomoc, tylko to powinien być taki nasz odruch bezwarunkowy, że sam wychodzę z inicjatywą.
Dziękuję. Panie Dariuszu?
Myślę, że w ogóle jak usłyszałem cytat, to się uśmiechnąłem sam do siebie. Ksiądz nie wie dlaczego, ale ja tego cytatu już tutaj kiedyś użyłem. I mówię, mój uczeń, no bo młodszy. Więc może to nie podsumowanie, ale to. Natomiast to, co pan Adam powiedział, rzeczywiście nie zaniedbujmy. Czegoście nie uczynili, mnieście nie uczynili. To tutaj nie ma co dodać.
Pani doktor, tak widziałem przed programem, miała taką zawieszkę 20.
Tak.
Bo pani jej nie ma.
Nie, zdjęłam, żeby tutaj nie prowokować.
Nie prowokować.
Tak.
Bardzo dziękuję.
20 jak najbardziej, bardzo dobra liczba.
Bardzo dobra. A tak. Pani skąd jest?
Ja jestem z Radziejowa, czyli kujawsko-pomorskie. I startuję w tym roku w wyborach do Sejmu z 20 miejsca i dlatego ta 20.
Dlatego
była.
Ta 20.
Tak, dlatego ta 20. Marzę o tym, żeby zreformować służbę zdrowia. Mam na to wiele różnych swoich pomysłów. Dostrzegam niepełnosprawnych jak najbardziej, mam ich w rodzinie, więc wiem, jakie mają bolączki, wiem, z czego to wynika i wydaje mi się, że nawet znam sposób na ich rozwiązanie.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. Byli dziś z nami pani doktor Ewa Klimaszewska-Antos. Bardzo dziękuję.
Bardzo mi było miło.
Pan Adam Budek, dziękuję. I pan Dariusz Sobieski. Dziękuję.
Dziękuję
panie Darku. 514 025 546. Ten telefon podał pan Dariusz. Mamy nadzieję, że to też to poczucie bezpieczeństwa będzie się rozwijało, gdy rzeczywiście będziemy patrzyli za sobą, tak, a nie, że co zrobić, żeby czegoś nie zauważyć, a przede wszystkim człowieka. Jesteśmy sobie zadani, nie bójmy się drugiego człowieka, bo to strach ma tylko wielkie oczy, a myślę, że nasze człowieczeństwo nie powinno jakoś kierować się strachem, ale miłością i tym, że możemy coś uczynić tu i teraz dla drugiego. Dziękuję za uwagę, dziękuję za Państwa też aktywność. Zapraszam jeszcze do radia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.